aby ta nauka była dla nas pożytkiem doczesnym i wiecznym. Przez Chrystusa, Pana naszego. Amen. Dobrze, kontynuujemy nasze rozważania nad Księgą Jeremiasza. Zobaczcie, że dotarliśmy do 15 rozdziału, gdzie padają następujące słowa. Ilekroć otrzymywałem Twoje słowa, pochłaniałem je, a Twoje słowo stawało się dla mnie rozkoszą i radością serca mego. Bo imię Twoje zostało wezwane nade mną, Panie Boże Zastępów. Tutaj pojawia nam się temat, który szczególnie w Księdze Powtórzonego Prawa, która zbiera cały ten dorobek prawniczy Starego Testamentu, która podsumowuje prawodawstwo przekazane przez Boga Mojżeszowi, ten wątek, który dotyczy interioryzacji prawa. I teraz, jaki pojawia się problem i jaki problem funkcjonował w Izraelu od samego początku, kiedy Izrael dostał prawo, w zasadzie do czasów Pana Jezusa. Przepisy to jedno, a na ile człowiek się utożsamia z tymi przepisami, na ile je realizuje, to już jest zupełnie inna kwestia. I w Księdze Powtórzonego Prawa wielokrotnie pojawia się taki motyw, że prawo musi być w Twoim sercu, że prawo musi zostać przyjęte, tak? Że te przepisy nie mogą być tylko zewnętrzną księgą, ale one powinny stanowić sposób życia. Prawo wyznaczało pewien sposób postępowania, czasami też wyznaczało pewne sankcje za nieprzestrzeganie go, ale tak naprawdę istotą prawa jest przekazanie woli Pana Boga, żeby ludzie mogli zgodnie z nią postępować. Teraz zobaczcie, że jeżeli chodzi o to pojęcie Tora, to jest prawo w Starym Testamencie, w Nowym ono będzie tłumaczone jako nomos, to jest coś więcej niż tylko przepisy. To był sposób życia. To była pewna historia Izraela, pewna też tożsamość tych, którzy przynależeli do narodu wybranego. Dlaczego o tym mówię? Dzisiaj się to nam pojawi, do tego za chwilę dojdziemy. Bóg pokaże taką rzecz Izraelowi. Jeżeli nie chcecie czuć tożsamości z tym ludem, z tą ziemią, którą wam dałem i z tym dziedzictwem, które otrzymaliście, to karą będzie wygnanie, tak? Czyli jakby no, idźcie się utożsamiać z innymi bogami, z innymi tradycjami, z innymi ludami i oni dopiero podczas niewoli zrozumieją, jaka jest ich prawdziwa tożsamość, prawda? Co tak naprawdę stanowi o ich tożsamości i wiele wskazuje również na to, że właśnie podczas niewoli, gdzie z jednej strony będą w pewnym, no nie wiem, takim kontraście, konflikcie z innymi ludami, jednocześnie będą tam warunki materialne, które będą sprzyjały temu, żeby spisać prawo, oni po prostu całą tą tradycję zbiorą i spiszą. Prawda? Natomiast tutaj prorok Jeremiasz jednoznacznie pokazuje im, że oni nie chcą się z tym utożsamiać, w przeciwieństwie oczywiście do proroka, który całe Boże Słowo przyjmuje, zarówno to rozumiane jako prawo, jak i to, które otrzymuje od Pana Boga na daną chwilę, żeby pouczyć Izraela. I teraz od 16 rozdziału dzisiaj działań symbolicznych trochę będzie, już ostatnio sobie też trochę o nich mówiliśmy, to teraz będą kolejne działania symboliczne i pewne obrazy, które Pan Bóg będzie dawał Jeremiaszowi. Pan skierował do mnie następujące słowo. Nie weźmiesz sobie żony i nie będziesz miał na tym miejscu ani synów, ani córek. W Starym Testamencie celibat, czy życie w bezżeństwie, jest sytuacją absolutnie wyjątkową. Każdy Izraelita, każdy nauczyciel, kapłan, rabin i tak dalej, ludzie, którzy po prostu przekazywali, nie rabin, tylko rabbi bardziej, przekazywali nauczanie, w wszyscy byli żonaci. To oczywiście wynikało z tego pierwszego przykazania, które pojawia nam się w Torze, prawda? Czyńcie sobie ziemię poddaną i rozmnażajcie się. To jest początek Księgi Rodzaju i pierwsze z przykazań czy z poleceń, które otrzymują. W związku z tym życie w bezżeństwie było sytuacją absolutnie wyjątkową. To wynikało również z tego, że ludzie w tamtych czasach, ponieważ tak Pan Bóg się objawiał, historia się objawiała, cała teologia z czasem była człowiekowi objawiana, oni jeszcze nie mieli takiego poczucia życia po śmierci, jak my mamy dzisiaj. W związku z tym tamci ludzie uważali potomstwo za błogosławieństwo, ponieważ dziecko później mogło odmówić modlitwy nad grobem swoich rodziców, co było uznawane za rzeczywiście takie, nie wiem, że dana osoba coś po sobie zostawiła, tak, potomstwo. I dalej, później przez kolejne lata, taki potomek mógł po prostu wspominać rodziców. Jeżeli nie mamy tej perspektywy życia wiecznego, życia po śmierci i tylko koncentrujemy się na tym życiu tutaj na ziemi, no to oczywiście dziecko w sposób naturalny wspominało rodziców. W Biblii wielokrotnie się to nam pojawia w postaci genealogii. Oni znali tych przodków, często to są tylko wymieniane imiona, natomiast za każdą z tych osób stoi konkretna historia jej życia. Prawda? Więc kolejni potomkowie wspominali swoich rodziców. Nawet były robione takie badania antropologiczne i to się wydaje wysoce prawdopodobne, że podczas narodzin dziecka, co zresztą widzimy w przypadku Pana Jezusa, rodzice wymieniali wielkich przodków z danej rodziny. To nie było tak, że wymieniali wszystkich, wymieniali wybiórczo. My wiemy o tym, że genealogia Pana Jezusa, która się pojawia, jest wybiórcza, prawda? Najważniejsze czy wybrane postaci były wymienione i oczywiście za każdą z tych postaci stoi pewna historia. Prawda? Więc to było coś naturalnego. Dlaczego prorok otrzymuje słowo, żeby nie brać sobie żony, nie mieć dzieci? Oczywiście w przypadku zagrożenia ludzie w sposób naturalny nie decydują się na zawieranie małżeństw i narodzenie potomstwa. Prorok ma świadomość tego, że idzie wojna i po prostu życie jego dzieci mogłoby być zagrożone. Tak? Dlatego otrzymuje polecenia, by ich nie mieć. I zobaczcie, nic w tej kwestii się nie zmieniło. Do dziś, jak czytamy badania, wszędzie tam, gdzie jest wojna, dzietność spada po prostu. To jest naturalne. Ludzie dbają o zachowanie swojego życia, nie myślą o przyszłości. Dalej, to mówi Pan, nie wchodź do domu żałoby, nie chodź opłakiwać i żałować ich, bo zawiesiłem swoją przychylność dla tego narodu, wyrocznia Pana, cofnąłem łaskę i miłosierdzie. I znowu, to jest coś, co jest w pewnym sensie przeciwne tradycji Izraela. Otóż w tradycji Izraela pochówek był czymś niezwykłym. Oni ogromną wagę przykładali do tego, żeby w sposób godny pochować zmarłych. Zobaczcie, że w Nowym Testamencie i później w czasach Kościoła to będzie też bardzo kultywowane, bo my oczywiście wierzymy w ciała zmartwychwstanie. Tak? Więc to było bardzo istotne. W ogóle ludzie w tamtych czasach, takie są też przypuszczenia, które są potwierdzone w Biblii. Oni uważali, że rodziny powinny być też razem chowane. Że w przyszłości, gdyby nastały jakieś nowe czasy, prawda, to wstajemy z martwych i oczywiście od razu się znamy, bo zostaliśmy blisko siebie pochowani. To jest ta eschatologia, to nauczanie na temat życia wiecznego. Słuchajcie, jak się czyta opisy starożytne, to dla nas to się wydaje wręcz takie śmieszne momentami, ponieważ oni wręcz zatrudniali płaczki. To był normalnie zawód w Izraelu, które miały lamentować, które miały wspominać też tego zmarłego. Oczywiście taka atmosfera udzielała się innym uczestnikom pogrzebu, więc to były takie wydarzenia, kiedy ktoś umierał, bardzo emocjonalne. Dalej, coś czego w Warszawie nie ma, dzisiaj jeszcze w mniejszych miejscowościach się pojawia. My musimy mieć świadomość, że oni generalnie żyli w niewielkich wspólnotach. Absolutnie nie do pomyślenia są takie miasta, jak mamy dzisiaj, wielkie, gdzie ludzie są anonimowi i się nie znają. To były dużo mniejsze miejscowości, które można byłoby trochę porównać do naszych wsi. Nawet ludzie się znali, często od wielu lat. Pamiętajmy o tym, że w tamtych warunkach jeszcze z tą taką tradycją plemienną czy klanową, która była bardzo mocno zakorzeniona w Izraelu, więc ci ludzie w wielu przypadkach nawzajem musieli liczyć na swoją pomoc, tak? Dalej, to nie było tak, jak my dzisiaj anonimowo czy bezosobowo zamawiamy rzeczy przez internet i odbieramy w paczkomacie. Ci ludzie ze sobą handlowali, przebywali, nawzajem produkowali dla siebie różne rzeczy, więc w sposób naturalny się znali. I nawet w Ewangeliach to się wielokrotnie pojawia, że kiedyś jest pogrzeb, to no, cała miejscowość, czy wszyscy bliscy, krewni i tak dalej, po prostu się schodzili. Taki był zwyczaj. Dzisiaj w mniejszych miejscowościach czy na wsiach również tak jest. To były dwie takie ważne uroczystości. Ślub i pogrzeb. Prawda? Więc rzeczywiście, chociaż niektórzy mówią też, że narodziny dziecka, na przykład tam w przypadku Jana ewidentnie widać, że są ci bliscy krewni, którzy przybywają, prawda? Matka Boża, która dowiedziała się o tym, że Elżbieta jest w ciąży, również idzie, żeby ją odwiedzić. Więc to było coś naturalnego dla tamtych ludzi. Tutaj prorok słyszy słowo nie bić. To jest kara. Ty nie masz w tym udziału. Prorok nie będzie miał udziału w tej karze, nie doświadczy tej wojny niszczycielskiej i rzeczywiście ma być trochę takim sprzeciwem wobec ich postawy, ma się nie angażować w tą żałobę, która nastanie w kontekście wojny. Dalej, to mówi Pan zastępów, Bóg Izraela, oto sprawię, że ustanie na tym miejscu, na waszych oczach i w waszych dniach głos wesela, głos radości, głos oblubieńca i głos oblubienicy. Znowu, kontynuacja tego, o czym sobie mówiliśmy, to jest akurat kontekst ślubu, zawierania małżeństwa. I tutaj warto byłoby tak pokrótce nakreślić ten kontekst zawierania małżeństwa. Otóż w starożytnym Izraelu ślub był uroczystością typowo, my byśmy powiedzieli, cywilną. To nie była uroczystość religijna. Rodzice państwa młodych się zbierali i zawierali kontrakt. Nikomu nie przyszło do głowy, żeby tam myśleć o jakiejś miłości, to tam nikogo nie interesowało. To był kontrakt cywilny między dwoma rodzinami. I pan młody później wypowiadał specjalną formułę wzięcia kobiety za żonę i pan młody był zobowiązany do tego, żeby zapłacić swoisty posag dla rodziców kobiety, tej panny młodej, czy już swojej małżonki. To oczywiście wynikało, tak mówiąc wprost, może dzisiaj to nie brzmi dobrze, bo żyjemy już w innych warunkach, po prostu rodzice tracili ręce do pracy i to była taka forma zadośćuczynienia za to, że pan młody tą kobietę do swojego domu zabierze. W Izraelu był taki zwyczaj, że ślub zawierano w dwóch etapach. To też jest ważne w kontekście Matki Bożej i Świętego Józefa. Czyli było zawarcie małżeństwa i oni w 100% już byli małżeństwem. Czasami w niektórych opracowaniach błędnie ten okres jest nazywany narzeczeństwem. To jest nieprawda. Ślub był zawarty. Oni przez rok mieszkali oddzielnie, żeby zobaczyć, czy kobieta nie jest w ciąży z kimś innym. czasami ten okres skracano do 9 miesięcy, myślę, że nie muszę tłumaczyć dlaczego. I później pan młody udawał się do swojej małżonki i zabierał ją do swojego domu i rozpoczynało się wesele. W opracowaniach mówią o tym, że one trwały długo, tam od 7 do 30 dni. I też znowu było tak, że wszyscy się zbierali ze znajomych i tak dalej. Oczywiście prezenty to były też produkty na to wesele. Oczywiście rodzice państwa młodych, to na nich spoczywał obowiązek, żeby zapewnić wszystko, ale też goście po prostu przychodzili ze swoim jedzeniem, no bo jeżeli tyle to trwało, no to wiadomo, że tych młodych trzeba było jakoś wspomóc. I tutaj prorok mówi, co nie będzie głosu oblubieńca i oblubienicy. To w ogóle to w Izraelu były po prostu piękne chwile, prawda? To zresztą one w Ewangelii się pojawiają. Jezus porównuje się do tego oblubieńca, kiedy taki orszak weselny, prawda? Kiedy ten małżonek szedł do swojej żony, wszyscy śpiewali, tańczyli, to była wielka, wielka radość. Później, kiedy ją zabierał, wesele, to były po prostu, to były bardzo radosne chwile. Znowu, tak? W tamtych czasach po prostu zasadniczo nie było innych rozrywek, tak? Więc takie wydarzenia gromadziły ludzi, były powodem do wspólnego spotkania, świętowania. Tego nie będzie, tak? Bo czas wojny. Wojna eliminuje takie wydarzenia. Nie ma powodu do radości. Będzie płacz, będzie ból, będą zabici, a nie oblubieniec i oblubienica. Dalej, wyrzucę was więc z tego kraju do ziemi, której nie znacie, wy ani przodkowie wasi. Tam możecie służyć obcym bogom dniem i nocą, gdyż nie ma dla was przebaczenia. Zobaczcie, tutaj akurat to zdjęcie na Malcie zostało zrobione, to akurat ono jest absolutnie fikcyjne, bo wiem o tym, że to tak nie wyglądało, prawda? Bo tu jest akurat Arka Przymierza i arcykapłan i oczywiście kadzidło też jest takie współczesne, jak my mamy w kościele, to tak nie wyglądało. To jest jakby wizja autora, natomiast chodzi mi o samą ideę. Kult zostanie zamknięty. Nie będzie sprawowania kultu, ponieważ oni wierzą w obcych bogów, to zostaną porwani, wzięci do niewoli, do Babilonii i tam tych obcych bogów będą mogli czcić. My z kolejnych tekstów prorockich, które będziemy sobie omawiali, dowiemy się, że oni w drodze już zrozumieją, że tak naprawdę coś stracili. Stracili oczywiście tą relację z Panem Bogiem, kult, że to nie jest coś, co jest dane raz na zawsze, że to jest coś, co trzeba po prostu pielęgnować, nie? Relacje z Panem Bogiem, ten kult ofiarny i dopiero kiedy, to jest też w ogóle ciekawe dla nas ludzi, prawda, że dopiero jak coś stracimy, to dopiero to doceniamy i oni rzeczywiście tego potrzebowali po utracie możliwości kultu, będą podejmowali próby nawrócenia, próby odnowy swojego postępowania, żeby wrócić do Jerozolimy i ten kult odnowić. Natomiast tu mamy już zapowiedź wyrzucenia ich do Babilonii. Natomiast zobaczcie, zaraz potem prorok mówi o tym, że ten pobyt w Babilonii oczywiście nie będzie trwały i nastanie moment, kiedy Izraelici wrócą do swojej ziemi. Dlatego oto nadejdą dni wyroczne Pana, kiedy nie będą już mówić na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela z ziemi egipskiej. I tu dochodzimy do ciekawego momentu. Do tej pory, do 586 roku, najważniejszym wydarzeniem, którym żył cały Izrael, można byłoby je trochę porównać dla nas Polaków do odzyskania niepodległości, do wagi tego święta, był powrót z niewoli egipskiej, tak? Czyli tam doświadczali niewoli, byli zniewoleni. Pamiętamy, że pod wodzą Mojżesza Bóg ich wyprowadza i do 586 roku to będzie dla nich rzeczywiście no, takie najważniejsze wydarzenie, kiedy w drodze oni doświadczali tej wszechmocy Pana Boga, który ich prowadził. I powrót z niewoli babilońskiej jest tutaj opisywany na wzór wyjścia z Egiptu, lecz raczej na Pana żyjącego, który wyprowadził synów Izraela z ziemi północnej i ze wszystkich ziem, po których ich rozproszył. I sprowadzę ich znowu do ziemi, którą dałem ich przodkom. I tak naprawdę niewola w Egipcie i później niewola w Babilonii to będą dwa takie najważniejsze doświadczenia Izraela w czasach starożytnym, doświadczenia niewoli i takiego momentu, kiedy oni przez dłuższy czas po prostu będą poza ziemią obiecaną, po prostu nie będą mogli korzystać z jej dobrodziejstw i to będą dwa takie rzeczywiście wydarzenia trudne. Dalej, prorok zapowiada nawrócenie narodów. Do Ciebie przyjdą narody z krańców ziemi i powiedzą: przodkowie nasi odziedziczyli tylko kłamstwo, nicość pozbawioną jakiejkolwiek mocy. Czy może człowiek uczynić sobie bogów? To przecież wcale nie są bogowie, dlatego też pokażę im tym razem, dam im poznać moją rękę i moją siłę i zrozumieją, że moje imię Jahwe. Znowu myślę, że to jest coś, czego doświadczamy do dzisiaj, to proroctwo, kiedy poganie, ludzie różnych kultur, pochodzący z różnych środowisk, z różnych rejonów świata, udają się do Jerozolimy, żeby rzeczywiście oddać cześć jedynemu Bogu, albo nawet jeżeli nie udają się tak fizycznie, no to oczywiście uznają w tym jedynym Bogu prawdziwego Boga i odrzucają wszelkie przedstawienia bóstw czy wszelkie przedstawienia figurek, prawda? Czyli rzeczywiście to proroctwo gdzieś się wypełnia i ten monoteizm, wiara w jedynego Boga będzie trwał. I teraz dochodzimy do bardzo ciekawego momentu, który chciałbym krótko wprowadzić, ponieważ te terminy były w czasach starożytnych inaczej trochę rozumiane, niż my je dzisiaj rozumiemy. My dawno, dawno temu, kiedy mówiliśmy sobie o błogosławieństwie Jakuba, o tym mówiliśmy, ale ponieważ też część osób doszła, to było dawno, więc nie wszyscy pewnie pamiętają, to do tego tematu chciałbym wrócić. Błogosławieństwo i przekleństwo w Starym Testamencie. Otóż te terminy to nie jest jakaś abstrakcja. To nie jest jakieś tylko wypowiedziane słowo, tak jak my czasami słyszymy błogosławieństwo rodziców, czy jak ktoś ślub bierze. Dla Izraelitów błogosławieństwo, albo przeciwieństwem było przekleństwo, było wyznaczenie drogi życia. Czyli patriarchowie, na przykład Jakub, przed swoją śmiercią, kiedy przekazuje ostatnie słowo swoim synom, wyznacza historię ich życia. I dla części synów to będzie błogosławieństwo, ta historia będzie pozytywna. Oni będą zapowiedź podbijania kolejnych ludów, że ich potomkowie będą rośli w siłę i tak dalej, bardzo pozytywne. Ale były również słowa, które wyznaczały bardzo negatywną historię. Zapowiadały upadek potomków danego człowieka i w ogóle nieprzestrzeganie prawa i tak dalej. Zobaczcie, żebyście mieli świadomość, to, to błogosławieństwo i przekleństwo jest niemalże jak proroctwo, które wyznacza historię danego człowieka czy danego ludu i ono później będzie się spełniało, prawda? Te słowa później się wypełniały. Czyli to nie jest tylko takie słowo rzucone na wiatr, czy takie nieznaczące, prawda? Że tam nawet jak rodzice nie za bardzo się cieszą z tego zięcia, to tam pobłogosławią i dobra, tylko to było rzeczywiście takie szczere wyznaczenie historii życia. To mówi Pan. Przeklęty mąż, który pokłada nadzieję w człowieku i który w ciele upatruje siłę, a od Pana odwraca swe serce. Zobaczcie, czyli przekleństwo będzie dotyczyło podczas wojny tych, którzy będą budowali na sobie. Będą pokładali nadzieję tylko w jakiejś sile militarnej i w swoich zdolnościach. Jest on podobny do dzikiego krzaka na stepie. Nie dostrzega, gdy przychodzi szczęście, wybiera miejsca spalone na pustyni, ziemią słoną i bezludną. Tutaj akurat na tej pięknej, brzyznej ziemi, prawda, takie krzaki. Słuchajcie, tak naprawdę część z tych roślin, ona w porze suchej niemalże zamiera. Ich egzystencja niemalże zamiera. Ja nawet sam mam róże pustyni, to jest... nie wiem, jak to nazwać, roślina, nie wiem, czy to bardziej w każdym razie roślina, którą można w zasadzie bez ziemi trzymać i ona, jak nie ma dostępu do wody, to po prostu się kurczy i jest taka jak ciernie sucha, a wystarczy jej nalać trochę wody, cała się rozwija, zielenieje i tak dalej. Po prostu te rośliny przystosowały się do tych skrajnych, warunków. Natomiast z całą pewnością, co tutaj widać, te rośliny nie są w stanie wzrastać, tak? One zawsze będą takie skarłowaciałe. Ten okres ich wegetacji to będzie tylko w porze tej deszczowej. Ja nigdy tego nie widziałem, ale z opowieści słyszałem, że generalnie jest tak, że właśnie w Izraelu te rośliny są niemalże tak poukrywane. Często one są właśnie nawet na tej pustyni takie po prostu szare, bo to wiecie, ten kurz i to wszystko się tam unosi. Natomiast kiedy trochę spadnie wody, od razu wszystko się tam zieleni, rozwija i tak dalej. Więc tak to tam funkcjonuje. I Pan Bóg porównuje człowieka, który buduje na sobie, właśnie do takiej rośliny, no, która nie może w sposób taki właściwy wzrastać. Druga możliwość. Błogosławiony mąż, który pokłada ufność w Panu i jest jego nadzieją. Jest on podobny do drzewa zasadzonego nad wodą, co swe korzenie puszcza ku strumieniowi. Nie obawia się, skoro przyjdzie upał, bo utrzyma zielone liście także w roku posuchy. Nie doznaje niepokoju i nie przestaje wydawać owoców. I teraz zobaczcie, że tak naprawdę drzewa, takie duże, w sposób w naturze, tak? Bo wiemy, że dzisiaj to tam sztucznie jest też część tych drzew utrzymywana, rosły wzdłuż Jordanu. Oczywiście to jest to, co Państwo widzą, to jest przy źródle Jordanu, czyli Jordan sobie wypływał i tam jest stały dopływ słodkiej wody. I oczywiście tam jest zieleń. Drugie takie miejsce to jest źródło Engedi, czyli źródło Koziołka. Ono tak wypływa ze zachodniej części, jeżeli patrzymy na Morze Martwe i spływa na wschód do Morza Martwego. To jest taki niewielki strumyk, który również nawadnia te tereny. Później tam trochę w Galilei jest tych miejsc. I rzeczywiście tam, gdzie był dostęp do wody, no to tam również rosły duże drzewa. Jest jeszcze jedna rzecz, o której się trochę mało mówi, bo ona jest może taka niezbyt piękna, ponieważ na przykład w psalmie pierwszym, kiedy czytam o tym drzewie zasadzonym nad rzeką, to tam jest użyty termin, który w zasadzie nie oznacza rzeki, tylko oznacza taki rów melioracyjny. To już nie brzmi tak pięknie i poetycko. Natomiast z punktu widzenia praktycznego te rowy były budowane tak, żeby był tam stały dopływ wody. Tak? Rzeki, które poza Jordanem, te rzeki, które spływały z gór, one były czasowe. Więc również te rośliny, już nie takie wielkie, tylko te dużo mniejsze, żyły tam czasowo, w tym okresie, kiedy były opady, kiedy z gór spływała woda. Więc te strumienie, to raczej trzeba byłoby nazywać właśnie strumieniami niż rzekami, były czasowe. Rowy takie melioracyjne, które budowano, były czymś stałym. W tamtych czasach oni, tu jest oczywiście współczesne, ale zobaczcie, że oni opatentowali już ten sposób zarządzania wodą i oni po prostu starali się stworzyć takie zapory, które tworzyły takie wręcz takie półnaturalne baseny. Nabatyjczycy też takie rzeczy robili. Dzięki temu na trochę dłużej tą wodę udało się zatrzymać. I właśnie Bóg porównuje człowieka do tego, który pokłada ufność w nim, do takiego drzewa, które ma nieustanny dopływ wody, które może sobie po prostu nieustannie wzrastać. Serce jest zdradliwsze niż wszystko inne i nieprawda. Któż jest głębi? Ja, Pan, badam serce i doświadczam nerki, by mógł każdemu oddać stosownie do jego postępowania według owoców jego uczynku. I tu jest, słuchajcie, kolejna rzecz, o której może my trochę zapomnieliśmy dzisiaj, a która w Starym Testamencie wielokrotnie się pojawia. Te dwie przestrzenie. Serce to jest życie intelektualno-wolitywne. Co człowiek chce, czego pragnie, jakie są jego marzenia, ideały. I zwróćcie uwagę, że ja nie wiem, jakie są wasze ideały. Nie znam, nie wiem, o czym myślicie. Prawda? Czyli to serce w Biblii bardziej byśmy utożsamiali dzisiaj z mózgiem, tak? Pewne procesy myślowe, analityczne, wola, chęć, a Bóg to zna. Tak? Czyli Bóg mówi, ja wiem, jakie są intencje tych ludzi. Ja wiem, czego oni naprawdę chcą. Oni oczywiście chcieli oddawać cześć obcym Bogom, odrzucali prawo. Druga rzecz, nerki. Badam nerki. Nerki to było miejsce emocji. I teraz zobaczcie, że co oznacza badanie nerek? Poddawanie człowieka próbie. To jest coś, o czym my trochę dzisiaj zapomnieliśmy, bo my bardziej traktujemy Boga jako tego, który po prostu spełnia nasze życzenia i oczekiwania, ale Pan Bóg mówi, ja mam też oczekiwania wobec nich. Ja mam oczekiwania wobec was, a wy nie jesteście w stanie, w ogóle nawet nie chcecie w żaden sposób tych oczekiwań spełnić. Każdemu oddaje stosownie do jego postępowania według owoców jego uczynku. Znam to. Jeremiasza, który miał czyste serce, w tym wymiarze takim, że miał czyste intencje, chciał żyć zgodnie z wolą Pana Boga, Bóg oczywiście ocalił, a reszta doświadczy karę. Tu akurat jako wizualizację dałem, bo to jest świetne, w Nowym Testamencie to jest Piotr, prawda, który z Jezusem, jeżeli ma tą czystą intencję, to czyste zaufanie, oczywiście był gotowy chodzić po wodzie, a jak postawił na siebie, no to oczywiście tonął. Swoją drogą, tak, to tylko jako ciekawostkę, widziałem kiedyś taki obraz w Teze we Francji, że ci pozostali uczniowie już też się szykują do wyjścia, nie? Jak wtedy wyszedł, ale to tak. Biblia oczywiście o tym nie mówi. Chociaż sam bym też pewnie w takiej sytuacji spróbował. Modlitwa Jeremiasza o wytrwałość, to jest 17 rozdział. Uzdrów mnie, Panie, bym się stał zdrowym. Ratuj mnie, bym doznał ratunku. Ty bowiem jesteś moją chlubą. Oto oni, którzy mi mówią, gdzie jest Słowo Boże, niechże się wypełni. Ale ja nie nalegałem na Ciebie o nieszczęście, ani nie pragnąłem dnia zagłady. Ty wiesz to, co wyszło z moich ust. Jest zupełnie jawne przed Tobą. To, o czym przed chwilą mówiłem, czyli ci pozostali ludzie, którzy słyszeli pouczenia Jeremiasza, przewidywanie kary, wzywanie do nawrócenia, mówią, niech się to spełni. No dawaj, proroku, tak? Ile mamy czekać? I zobaczcie, to jest swoista wręcz prowokacja. Oni tego czasu, który Pan Bóg im dawał do wypełnienia się kary, nie odebrali jako czasu na nawrócenie, czasu na przemyślenie postępowania, zmianę życia. Oni mówią, niech ta kara się wypełni, zobaczymy, czy rzeczywiście mówisz prawdę. I oczywiście wiemy doskonale, że ta kara się wypełniła, ale też ciekawa rzecz, na którą zwraca prorok. Pomimo tego, że go upokarzali, mówili, że jest fałszywym prorokiem, nie mówi prawdy, bo ta kara, którą zapowiadał, nie przychodzi, prorok mówi, nie nalegałem, żeby ta kara przyszła jak najszybciej. Nie było we mnie pragnienia ukarania tych ludzi. Nie chciałem dnia zagłady. I znowu prorok mówi to, o czym już wspomniałem. Ty, Panie, znasz moje intencje. Wiesz, że nie ma we mnie takiej zawiści czy jakiegoś chęci odwetu. Dalej, pojawia nam się temat dotyczący świętowania, czy święcenia, czy w ogóle przeżywania szabatu. Jeżeli chodzi o szabat, to mamy duży problem, ponieważ my nie jesteśmy w stanie precyzyjnie określić, w jakim momencie Żydzi ten dzień w ogóle zaczęli świętować. Kiedy czytamy Księgę Rodzaju, to wydawałoby się niemalże, że już z samego aktu stworzenia, kiedy kapłani, bo to jest akurat tekst kapłański, spisywali ten obraz stworzenia świata w 7 dni, no to już z niego wynika sam szabat. Tak? Pamiętajmy o tym, że to były teksty spisywane gdzieś 600 lat przed Chrystusem. I więc gdzieś prawdopodobnie w tym okresie ten szabat już zaczynali świętować. Z wielu podań można wywnioskować, że na początku to było święto takie nieregularne. Nawet niektórzy mówią, że nawet ten szabat mógł wypadać raz na rok. Bo zobaczcie, że to było też dosyć wymagające, zostawienie wszystkiego, porzucenie pracy. Oczywiście on się dzień wcześniej, już w piątek, zachodem słońca zaczynał. Trzeba było być do świętowania szabatu przygotowanym. I oczywiście to był dzień odpoczynku i dzień oddawania chwały Panu Bogu. 39 prac było zakazanych. To jest coś, co eksplicite jest wymienione w tekstach rabinicznych, te 39 prac. Natomiast oni mieli taką tendencję, żeby rzeczywiście rozszerzać czy interpretować te prace. Więc tak naprawdę w istocie to był zakaz jakiejkolwiek pracy. Ja pamiętam, bo to dla mnie takie niezwykłe, w szabat byliśmy pod ścianą płaczu, to denerwowali się na nas, że robimy zdjęcia. Pomimo tego, że aparat cyfrowy, oni uważali, że to jest stworzenie nowej rzeczywistości, czyli praca, tak? Nam by do głowy na przykład nie przyszło, jak idziemy na spacer w niedzielę, prawda, że nie można zdjęć robić, bo w ogóle nie traktujemy takich rzeczy jako pracy. Natomiast oni w zasadzie jakąkolwiek pracę uznawali za niedozwoloną w czasie szabatu. W związku z tym już dzień wcześniej przygotowywano się na dzień szabatu, przygotowywano przede wszystkim posiłek, jedzenie i rzeczywiście, żeby następnego dnia, kiedy szabat nastanie, już nic nie trzeba było robić. Więc to tak, gdyby Państwo kiedyś byli na przykład w takiej sytuacji, u nas to jest, tak nie ma, ale na przykład w Stanach, że w szabat Winda zatrzymuje się na każdym piętrze, to już wiadomo, do kogo należy, żeby nawet guzika nie trzeba było wciskać. Prawda? Więc to do dziś jest bardzo, bardzo rygorystycznie przestrzegane. Oczywiście mówimy o ortodoksyjnych Żydach, bo ci bardziej liberalni to już tak do tego się nie odnoszą. I w każdym bądź razie ewidentnie widać, że w czasach proroka Jeremiasza, czyli przed niewolą, kiedy ten tekst był spisywany, to już w jakiejś formie ten szabat musiał być świętowany. I teraz zobaczcie, to było w czasach starożytnych tym bardziej trudne, tak? My dzisiaj mamy taką sytuację, że dużo łatwiej jest tam zgromadzić pewne rzeczy na zapas, już nie mówię tam jakieś lodówki i tak dalej, po prostu technicznie jest nam dużo łatwiej się przygotować na taki dzień. W czasach starożytnych, w ogóle my mamy w zasadzie, większość z nas ma dwa dni, tak? Czyli sobota, niedziela jest wolna, bo wydajność pracy jest taka, że też możemy sobie na to pozwolić, technika i tak dalej. Natomiast pamiętajmy, że w tamtych czasach ci ludzie generalnie utrzymywali się z pracy rąk. Jeżeli weźmiemy pod uwagę to, że ziemia wymagała nieustannej pracy, zwierzęta wymagały nieustannej pracy, no to rzeczywiście świętowanie tego szabatu było po prostu wyzwaniem. Oczywiście ziemię dużo łatwiej jest zostawić, natomiast jeżeli chodzi o zwierzęta, pasterze w jakiejś tam formie tą pracę musieli wykonywać, dlatego też pasterze przez część w czasach Pana Jezusa faryzeuszu będą uważani za takich obywateli drugiej kategorii, w tym wymiarze religijnym. Oni nie uczęszczali do świątyni, bo nie byli w stanie, nie świętowali szabatu, też często nie znali tak prawa, więc już byli tacy odrzuceni. To tyle może na temat szabatu. I kolejny motyw, który nam się pojawia, pewien obraz, byśmy się bardziej powiedzieli, może performance, którego miał doświadczyć Jeremiasz, to jest symbolika garncarza i stłuczonego naczynia. Jeżeli naczynie, które wyrabiał, uległo zniekształceniu, jak to się zdarza z gliną w ręku garncarza, wyrabiał z niego inne naczynie, jak tylko podobało się garncarzowi. Wtedy Pan skierował do mnie następujące słowo. Czy nie mogę postąpić z wami, domu Izraela, ten garncarz, wyrocznia Pana? Oto bowiem jak glina w ręku garncarza, tak jesteście wy, domu Izraela, w moim ręku. Pan Bóg wysłał Jeremiasza do garncarza i tam zobaczył, że garncarz, nawet jak coś z tej gliny mu nie wyszło, to zaczynał od nowa, prawda? I dzięki temu zawsze to naczynie ostatecznie gdzieś tam jakieś wyszło. I teraz kilka takich informacji też, żeby Państwo mieli świadomość. W tekście Jeremiasza jest wprost napisane, że on zszedł w dół do garncarza. To oczywiście wynikało z tego, że te zakłady były najczęściej położone gdzieś poniżej, gdzie był po prostu dostęp do wody. Przy wodzie również można było znaleźć glinę. Bycie garncarzem, chociaż w Nowym Testamencie rzadko się pojawia, to był bardzo ważny i powszechny zawód. To wynikało z tego, że po prostu te naczynia gliniane były bardzo delikatne. Kobiety najczęściej rano lub wieczorem, jeszcze z dziećmi często, co utrudniało tą pracę, udawały się do źródła, żeby właśnie w takich amforach nabrać wodę. To dziś, słuchajcie, archeolodzy po prostu przy tych źródłach, czy przy tych studniach znajdują potłuczone fragmenty tych naczyń. One były delikatne, jakieś takie nieuważne postawienie gdzieś na kamieniu, czy zrzucenie oczywiście powodowało stłuczenie tych glinianych naczyń. Kobiety musiały je po prostu przynosić do domu, tą wodę, więc to było trudne zadanie, jeżeli któraś gdzieś tam po drodze też osłabła z sił, te naczynia się tłukły. W związku z tym po prostu potrzeba było regularnego dokupowania nowych. Wyrabiano je dokładnie tak jak do dziś się to robi, czyli na kole, które gdzieś tam się kręciło, po prostu wyrabiano. Później te gliniane naczynia wypalano. Więc tutaj jest bardzo taki naturalny obraz, który Pan Bóg daje, czy wręcz takie doświadczenie, które daje Jeremiaszowi, dokładnie tak, jak garncarz według własnego upodobania mógł tą glinę formować, dokładnie tak samo Bóg panuje nad człowiekiem, prawda? Więc tak to funkcjonowało. Jeszcze może tylko jedna rzecz, taka techniczna, bardziej jako ciekawostkę, bo to też tam się pojawia w Ewangelii Jana, w rozmowie z Samarytanką. Każda kobieta, oprócz tego naczynia glinianego, również musiała mieć czerpak. Studnie były bardzo głębokie, tam woda jest nisko. Zresztą wiemy do dziś, bo w Berszewie tam trzeba kawał jeszcze zejść do tej studni. I kobieta, idąc do takiej studni, musiała mieć też czerpak. Najczęściej te czerpaki były ze skór, prawda? Takich skór, i zanurzano, wyciągano wodę i przelewano do tych amfor i przenoszono w tych glinianych naczyniach. Dlatego Samarytanka pyta Jezusa, jak zaczerpniesz wodę, jak nie masz czerpaka? Nie? Z czym ty tutaj przychodzisz? Oczywiście wiemy, że Jezus nie mówił o wodzie takiej naturalnej. To może tutaj skończymy na tym obrazie. Reszta zabiję, bo tam kolejne obrazy się będą pojawiały. Pan z wami. Niech was błogosławi Bóg Wszechmogący, Ojciec i Syn i Duch Święty.
Amen.
Idźcie w pokoju Chrystusa.
Dzięki.